czasie poprzedniej audycji mówiliśmy o poświęceniu zbudowanej przez Salomona świątyni jerozolimskiej. Było to wielkie wydarzenie w dziejach narodu izraelskiego. Jerozolima stała się religijnym centrum jednoczącym całą społeczność Żydów. Królestwo Izraela przeżywało okres rozkwitu. Nasze poprzednie rozważania zakończyliśmy przysłuchiwaniem się modlitwie Salomona. Młody król dziękował Bogu za to, że pozwolił mu ukończyć budowę świątyni, spełniając obietnicę, że dokona tego jako syn Dawida. Salomon i cały lud wielbili Boga, składali mu ofiary, śpiewali ku jego czci i Pan w odpowiedzi w widzialny sposób zamanifestował swoją obecność. Wypełnił miejsce najświętsze obłokiem swojej chwały. Bóg objawił się Salomonowi, upewnił go w tym, że wysłuchał jego modlitwę. Pan zapowiedział, że gdy lud izraelski będzie mu wierny, będzie błogosławił mu, chronił go i prowadził. A potem Bóg bardzo osobiście zwrócił się do Salomona. Przeczytajmy 17 i 18 wiersz 7 rozdziału 2 Księgi Kronik. Ty zaś, jeśli będziesz postępował wobec mnie, jak postępował twój ojciec Dawid, dbając o to, aby wypełniać wszystko, do czego cię zobowiązałem, jeśli będziesz strzegł moich praw i nakazów, utrwalę tron twego królestwa. Przyrzekłem to niegdyś twemu ojcu Dawidowi, mówiąc, nie będzie ci odjęty potomek od rządów nad Izraelem. Dawid, jak wiemy, popełniał błędy, grzeszył, ale zawsze z całego serca tego żałował i błagał Boga o przebaczenie. Był szczery przed Bogiem, kochał Boga i kroczył z Nim przez życie. Zawsze pragnął być blisko Pana, pragnął Mu służyć, bo kochał Boga. I teraz Bóg mówi jego synowi, Salomonie, jeśli będziesz miał tak samo szczere, oddane mi serce, będę ci błogosławić na wieki. Szczerość, szczere serce, to coś, co dla Boga ma największe znaczenie. Bóg nie lubi hipokrytów, nie lubi tych, którzy udają lepszych niż są, grają na zewnątrz bardzo pobożnych, podczas gdy żyją wcale nie po Bożemu. Drodzy przyjaciele, w naszym życiu możemy udawać, i to czasem z powodzeniem. Możemy udawać przed ludźmi, ale nie przed Bogiem. Bóg widzi nasze serce, Bóg zna nasze myśli, słyszy nawet te niewypowiedziane słowa. Widzi wszystkie nasze czyny, widzi to, co robimy w domu, gdy jesteśmy sami, widzi nasz stosunek do najbliższych, do dalszej rodziny, do sąsiadów, do współpracowników, do przełożonych. Bóg wie o nas wszystko. Zna nas nawet lepiej niż my samych siebie. Przed Bogiem nie ma sensu jakakolwiek gra, jakiekolwiek udawanie. Bóg oczekuje od nas szczerości. Pragnie, byśmy otwarli przed Nim swoje serce. Dawid był szczery przed Bogiem. Pan miał wgląd w jego serce. Dawid szczerze bolał nad swoimi słabościami. Z głębi serca prosił Boga, by przebaczył mu jego grzechy, by go oczyścił. Bóg wezwał Salomona, miej tak szczere serce jak Dawid. Wtedy będę cię błogosławił do końca twoich dni. Te Boże słowa powinny zapaść głęboko także i w nasze serca. Wiemy, że król Salomon niestety nie był wierny Bogu do końca swoich dni. I cały lud izraelski również oddalił się od Pana. Bóg ostrzegał, jak czytamy w końcowej części 7 rozdziału 2 Kronik, ale jeżeli odwrócicie się ode mnie i porzucicie moje prawa i nakazy, które wam dałem, oraz zechcecie pójść i służyć obcym bogom i oddawać im pokłon, to wykorzenię was z mojej ziemi, którą wam dałem, a dom, który poświęciłem memu imieniu, odtrącę od mego oblicza i uczynię z niego przedmiot przypowieści i pośmiewiska u wszystkich narodów. Niestety ta przepowiednia wypełniła się. Wypełniła się w sposób literalny, dosłowny. Z powodu swego nieposłuszeństwa Żydzi musieli opuścić Jerozolimę. Stali się pośmiewiskiem wśród wielu narodów, tematem przypowieści i żartów. spełniły się też słowa Pana co do losu świątyni. Świątynia, która była tak wspaniała, będzie dla każdego przechodzącego obok niej przedmiotem zdumienia, tak iż zapyta, dlaczego Pan tak uczynił temu krajowi i tej świątyni? A odpowiedzą, dlatego, że opuścili Pana, Boga ich ojców, który wyprowadził ich z ziemi egipskiej, a upodobali sobie innych bogów oraz oddawali im pokłon i służyli im. Dlatego sprowadził na nich całe to nieszczęście. Dlaczego świątynia została zrujnowana, zburzona? Dlaczego dzisiaj na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie stoi meczet Omara? Dlatego, że lud izraelski oddalił się od swojego Pana, żywego Boga. Zawiódł lud izraelski, zawiódł Salomon, ale dzięki Bożej wierności inny syn z linii Dawida, Jezus Chrystus, wziął na siebie cały ciężar grzechu nie tylko Izraela, ale całej ludzkości, by każdy, kto szczerze zwróci się do Boga z prośbą o przebaczenie, mógł być uratowany, zbawiony. Już teraz Pan chce nam błogosławić. Jak czytamy, do końca naszych dni oczekuje od nas szczerości i odpowiedzi na Jego miłość. Otwórzmy dla Niego swoje serca. Następny, 8 rozdział drugiej Księgi Kronik opisuje rządy Salomona z perspektywy 20 lat, które upłynęły od chwili objęcia przez niego władzy nad Izraelem. W początkowych wierszach 8 rozdziału czytamy: po upływie 20 lat, w ciągu których zbudował Salomon świątynię Pana i pałac dla siebie, odbudował także te miasta, które Hiram dał Salomonowi i osiedlił tam Izraelitów. Salomon zbudował w pierwszym okresie swoich rządów świątynię pańską i pałac królewski. Jak wiemy, w trakcie budowy zawarł umowę handlową z królem Tyru, Hiramem. Hiram dostarczał Salomonowi drzewo cedrowe i cyprysowe oraz złoto, a otrzymywał od Salomona żywność. Czytamy dalej o wielu następnych pracach Salomona. Odbudował ponadto Tadmor na pustyni i wszystkie miasta spichlerzy, które zbudował w Hamat. Odbudował też Ben-Cheron górne i Bet-Cheron dolne, warowne miasta umocnione murami, bramami i zaworami. Baalat i wszystkie miasta spichlerzy, które należały do Salomona, i wszystkie miasta Rydwanów oraz miasta Konnicy. Wszystko to, co podobało się Salomonowi wybudować w Jerozolimie i na Libanie oraz w każdym kraju będącym pod jego władzą. Salomon odbudował wiele miast. Były to prace zakrojone na wielką skalę. Niektóre miasta pełniły rolę spichlerzy, niektóre miały charakter warowni, chroniących konnicę i rydwany. Salomon ciągle wzmacniał i rozbudowywał swoje królestwo. Jako mądry król Salomon zorganizował też, jakbyśmy dziś powiedzieli, sprawny system obronności kraju i administracji. Czytamy dalej. Z Izraelitów zaś nikogo nie przeznaczył Salomon do prac niewolniczych, gdyż oni byli jego wojownikami, wodzami przybocznymi, dowódcami jego rydwanów oraz konnicy. Król Salomon miał 250 wyższych urzędników, którzy nadzorowali lud. Również życie religijne było zorganizowane wzorowo. Czytamy w końcowym fragmencie 8 rozdziału. Kazał Salomon składać Panu w ofierze całopalenia na ołtarzu pańskim, który postawił przed sienią, aby zgodnie z porządkiem każdego dnia, według nakazu Mojżesza, składać ofiary w szabaty, w dni nowiu księżyca i w 3 uroczystości roku, w święto przaśników, w święto tygodni i w święto namiotów. Ustanowił też, według rozkładu ustalonego przez swego ojca Dawida, zmiany kapłanów w ich służbie i lewitów w ich obowiązkach, aby śpiewali hymny pochwalne i służyli kapłanom według porządku każdego dnia. Również ustanowił odźwiernych według ich zmian dla każdej bramy, bo takie było zarządzenie męża Bożego Dawida. Nie zostały zaniedbane pod żadnym względem nakazy króla odnoszące się do kapłanów i lewitów oraz do skarbów. W ten sposób zostały dokończone wszystkie dzieła Salomona, od dnia założenia fundamentów świątyni pańskiej aż do całkowitego jej ukończenia. Salomon zyskał sobie wielką sławę dzięki mądremu sprawowaniu władzy. Królestwo Izraela przeżywało okres rozkwitu, okres pomyślności, dobrobytu i pokoju. Bóg błogosławił Salomonowi, synowi Dawida. 9 rozdział 2 Księgi Kronik relacjonuje odwiedziny królowej Saby. Przyjechała ona zwiedzić królestwo Salomona i spotkać króla, którego sława rozeszła się już po całym świecie. Bóg dał Salomonowi mądrość, która stała się sławna wśród mędrców i przywódców wielu narodów. Wielu z nich, jak dowiadujemy się z relacji Ksiąg Kronik, odwiedzało Jerozolimę i oddawało także cześć Bogu, który w tak widoczny sposób błogosławił Salomonowi i jego ludowi. Salomon stał się ambasadorem żywego Boga pośród narodów świata. Obyśmy my, jako ambasadorowie Chrystusa, byli podobnie przekonywujący i podobnie w dobrym tego słowa znaczeniu sławni. W początkowych wierszach 9 rozdziału 2 Kronik czytamy: Również i królowa Saby, usłyszawszy rozgłos o Salomonie, przybyła, aby przez roztrząsanie trudnych zagadnień osobiście przekonać się w Jerozolimie o mądrości Salomona. Przybyła ze świetnym orszakiem i wielbłądami, dźwigającymi wonności i bardzo dużo złota oraz drogocennych kamieni. Następnie przyszła do Salomona i odbyła z nim rozmowę o wszystkim, co postanowiła. Salomon zaś udzielił jej wyjaśnień dotyczących wszystkich zagadnień przez nią poruszonych. Nie było zagadnienia przez Salomona nieznanego, którego by jej nie wyjaśnił. Gdy królowa Saby ujrzała całą mądrość Salomona oraz pałac, który zbudował, jak również zaopatrzenie jego stołu w potrawy i napoje i mieszkanie jego dworu, stanowiska usługujących mu, jego szaty, jego podczaszych i ich ubiory, jego całopalenia, które składał w świątyni pańskiej, wówczas wpadła w zachwyt. Wyrażenie wpadła w zachwyt w języku hebrajskim dosłownie brzmi: zabrakło jej tchu. Salomon odpowiedział na wszystkie nurtujące pytania królowej Saby. Nie było takiej dziedziny wiedzy, w której nie usłyszałaby od niego wyczerpujących objaśnień. Piękno pałacu i świątyni jerozolimskiej zachwyciły ją również. Dlatego przemówiła do króla: Prawdziwa była wieść, którą usłyszałam w moim kraju o Twoich dziełach i o Twojej mądrości. Jednak nie dowierzałam ich słowom, dopóki sama nie przyjechałam i nie zobaczyłam na własne oczy, że nawet połowy mi nie opowiedziano o ogromie Twojej mądrości. Przewyższyłeś pogłoski, które usłyszałam. Królowa Saby zachwyciła się nie tylko mądrością Salomona i bogactwem jego królestwa, ale oddała też cześć Bogu Salomona, Panu Izraela. Wsłuchajmy się w słowa 8 wiersza. Czytamy tu: Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Twój, który Ciebie upodobał sobie, aby Cię osadzić na swoim tronie jako króla, oddanego dla Pana, Boga swego. Z miłości, jaką Twój Bóg żywi względem Izraela, chcąc zapewnić mu trwanie na wieki, ustanowił Cię nad nim królem dla wykonywania prawa i sprawiedliwości. Królowa ze słów Salomona i z tego, co widziała, wywnioskowała, że Bóg Salomona jest Bogiem potężnym, Bogiem żywym, Bogiem pełnym miłości. Czy taki wniosek nasuwa się ludziom, którzy obserwują nasze życie? Aby wyrazić swój podziw i złożyć hołd Salomonowi, królowa Saby złożyła mu hojny dar. Czytamy dalej od wiersza 9. Następnie dała królowi 120 talentów złota i bardzo dużo wonności oraz drogocennych kamieni. Nigdy nie było więcej wonności od tych, które królowa Saby dała królowi Salomonowi. Także słudzy Hirama i słudzy Salomona, którzy przywozili złoto z Ofiru, sprowadzali drewno sandałowe i drogocenne kamienie. Z tego drewna sandałowego król zrobił podłogi do świątyni pańskiej i do pałacu królewskiego oraz cytry i harfy dla śpiewaków. Chodnik z drzewa sandałowego położono na posadzce świątyni, po to by chronił podłogę pokrytą złotem. Wykonano też z tego cennego drewna cytry i harfy dla muzyków i śpiewaków. W transporcie jeszcze raz pomógł Hiram, król Tyru, czyli król Fenicjan, ludzi morza. Pomagał on Salomonowi w budowie własnej floty, a jego ludzie przekazywali Izraelitom swoje morskie doświadczenia i umiejętności. W wierszu 12 znajdujemy taką informację. Król Salomon podarował zaś królowej Saby wszystko to, w czym okazała swe upodobanie i czego pragnęła, więcej niż to, co sama przywiozła królowi. Niebawem wyruszyła w drogę powrotną do swego kraju wraz ze swą świtą. Salomon równie, a nawet bardziej hojnie obdarował królową Saby, po czym powróciła ona do swego kraju. Jej wizyta w Jerozolimie na pewno zrobiła na niej ogromne wrażenie. Poznała najmędrszego człowieka świata. Zobaczyła pomyślność i pokój spoczywający na całym narodzie izraelskim. Oddała hołd Bogu Izraela, żywemu Bogu. Wydaje się, że nie tylko królowa Saby, ale wielu innych ludzi tamtych dni dostrzegało Boże błogosławieństwo spoczywające na Jerozolimie. I wielu zapragnęło wtedy poznać Boga, który w tak namacalny sposób troszczył się o swój lud. Z dalszej opowieści 9 rozdziału 2 Księgi Kronik dowiadujemy się, że wielu władców przybywało z różnych stron świata, by osobiście poznać Salomona i oddać hołd jego Bogu. Czytamy: Król Salomon bogactwem i mądrością przewyższał wszystkich królów ziemi. Wszyscy więc królowie ziemi udawali się do Salomona, by posłuchać jego mądrości, jaką Bóg obdarzył jego serce. Znamy z relacji Nowego Testamentu postaci tych, którzy szukali Boga, żywego Boga, przyjeżdżając do Jerozolimy, odwiedzali świątynię, czytali pisma proroków. Na przykład eunuch z Etiopii, czytający księgę Izajasza, Korneliusz, któremu sami Żydzi dali świadectwo, że kochał ich naród. To przykłady tych ludzi spoza Izraela, którzy poszukiwali żywego Boga. I dlatego tak chętnie i tak radośnie przyjęli potem Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. Jak wielkim błogosławieństwem obdarzony jest lud Boży, gdy okazuje swemu Panu posłuszeństwo, gdy żyje zgodnie z Jego poleceniami, gdy realizuje Jego wolę. Lud izraelski, żyjący pod mądrymi rządami króla Salomona, cieszący się obfitym Bożym błogosławieństwem, był wiarygodnym i przyciągającym świadkiem Bożej mocy i Bożej łaski. Był drogowskazem, wskazującym na żywego Boga, Boga, który troszczy się o swoich ludzi w rzucający się w oczy sposób. Czy i my, ludzie Chrystusa, jesteśmy postrzegani podobnie? Druga część 9 rozdziału 2 Księgi Kronik opisuje dochody królewskie i bogactwo Salomona. Czytamy w wierszu 13 i 14. Waga złota, które co rok dostarczano Salomonowi, wynosiła 666 talentów złota, oprócz opłat handlarzy i kupców wędrownych, którzy je wnosili. Wszyscy królowie arabscy i namiestnicy krajowi wnosili złoto i srebro Salomonowi. Trudno w sposób wymierny porównać dochody królestwa Salomona z dochodami dzisiejszych mocarstw. Ale złoto tak wtedy, jak i dzisiaj, miało i ma swoją wartość i świadczy o zamożności państwa i narodu. Królestwo Izraela osiągnęło swój zenit. Był to złoty okres w historii Izraela. Dawid, wielki wojownik, pokonał wszystkich wrogów. Salomon, obdarowany przez Boga mądrością, król, przewodził ludowi, który czuł się bezpiecznym i szczęśliwym. Panował dobrobyt, pomyślność, pokój. Jak wspominałem już, jest to zapowiedź tysiącletniego królestwa, które nastanie na ziemi w okresie milenijnym pod rządami Chrystusa, w czasach eschatologicznych. Jezus to wielki syn Dawida, wielki wojownik, zwyciężający grzech i śmierć, a jednocześnie książę pokoju, Pan, władający Królestwem Bożym. Królestwo Salomona to zapowiedź nadchodzącego Królestwa Jezusa Chrystusa. czy będziemy należeć do tych, którzy będą cieszyć się pokojem i szczęściem pod rządami prawdziwego, wiecznego Księcia Pokoju?